Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ojciec Dariusz, witam Państwa bardzo serdecznie. W piątek o tej porze audycja Szukając Słowa Bożego. Zapraszamy biblistów, by pomogli nam to słowo zrozumieć, przeżyć, a przede wszystkim nim żyć. Słowo, które będziemy słyszeli podczas niedzielnej liturgii. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim i wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu, moderator dzieła biblijnego diecezji gliwickiej. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Zanim usłyszymy Boże Słowo, jak zwykle przyzywamy Ducha Świętego, bo On jest tym, który przede wszystkim nas prowadzi jako współautor tego Słowa.
Marzenia i ludzkie tęsknoty. Maje dziecko, dziewczyna i dorosły mężczyzna. Maje osoba chora i sportowiec, który co dopiero zdobył mistrzostwo. Jako marzycieli, fantastów, świat często postrzegał założycieli nowych wspólnot i ruchów religijnych, ostatecznie myląc się, bo świadectwo o nich wydawały ich dzieła. Dzisiaj niejednokrotnie nazywamy ich świętymi. Z tą tęsknotą w sercu, za wszystkim co lepsze, za lepszym światem, lepszym zdrowiem, lepszym mieszkaniem, spoglądamy w przyszłość. Ale u progu nowego roku liturgicznego, który wyznacza pierwsza niedziela Adwentu, Kościół staje na straży naszego prawdziwego, bo wiecznego życia. I pyta, Czy jestem zatroskany o lepszą wiarę, o lepsze życie Słowem Bożym, o lepszą komunię z braćmi oraz Bogiem? Matka Kościół, zatroskana o religijną kondycję swoich dzieci, robi nam wywiadówkę, szczególną wywiadówkę, zapraszając do uczestniczenia w liturgii słowa pierwszej adwentowej niedzieli. I nie będzie wolno nam uciec od udzielenia odpowiedzi na pytania, jakie stawia Słowo Boże. Uciec od odpowiedzialności za powierzone nam zadania, szczególnie za realizację dzieł miłosierdzia. Musimy na początku nowego roku liturgicznego zrobić bilans z dotychczasowego budowania Królestwa Bożego, w którym obowiązuje Jezusowe prawo podarowane nam w postaci ewangelicznej miłości wzajemnej. Otwórzmy więc na nowo serca na Boże wezwanie zawarte w najbliższej niedzielnej liturgii słowa.
A czytamy Księgę proroka Izajasza, 2 rozdział, wersy od 1 do 5. Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości pańskiej.
Ktoś, kogo nazywamy prorokiem, może być marzycielem i fantastą? Nie. Nie z racji powagi swego urzędu. Nie z powodu realizacji wypowiedzianych przez niego zapowiedzi. Prorok potrafi wniknąć w istotę rzeczy i Bożych planów, dostrzegając w nich to, co jeszcze nie istnieje, ale na pewno będzie istnieć. Pierwotnie proroka nazywano widzącym. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w którym przedstawił słynny dialog członków w ciele, wszystkich tych, którzy w Kościele posiadają prorocki charyzmat, uosabia przy pomocy symbolu oka. I pyta, czy może oko powiedzieć ręce, czyli tym, którzy wykonują proste posługi, nie jesteś mi potrzebna? Prorok wie, że musi się cechować pokorą, że jest tylko narzędziem emisji głosu dla Bożego przekazu. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mamy do czynienia z wizją konkretnego proroka, który przepowiada: stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stać będzie mocno na wierzchołku gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba. Dla naszych uszu sformułowanie stanie się na końcu czasu brzmi jak koniec świata. A tak naprawdę za czasów Izajasza oznaczało wydarzenie w jakimkolwiek przyszłym momencie, bardziej lub mniej określonym w historii. Prorok podarowujący nam swoją wizję oczekuje nie końca świata, ale spełnienia historycznych wydarzeń. Tym historycznym wydarzeniem ma być odnowienie obecności Boga. Złączone z górą określenia wskazują nie tyle na fizyczne właściwości góry, ile na jej znaczenie teologiczne. Nie potrzeba się przejmować, iż prorok się pomylił, uważając, iż Syjon kiedyś przewyższy fizycznie wszystkie góry świata. Wzgórze Syjonu otoczone jest przecież wyższymi wzgórzami, jak na przykład Górą Oliwną, czy Góra Samarii bądź Libanu. Nigdzie indziej jednak nie wybudowano świątyni dla Boga Jahwe, jak tylko na Synaju. Na Syjonie. Jezus, przepędzając ze świątyni przekupniów, wyraził swoją troskę o dom modlitwy, że uczyniono z niego jaskinię zbójców. Dlatego, kiedy po jego śmierci została rozdarta zasłona w przybytku znajdującym się w świątyni, każdy mógł zobaczyć to, co dotychczas było ukryte. Góra zamieszkania Jahwe zajaśniała od tego momentu dla wszystkich narodów. Pojawił się nowy przybytek. Ciało Chrystusa, którego On jest głową, jak określił go autor listu do Efezjan. To On, Kościół. I to Kościół powinien teraz promieniować na cały świat obecnością Boga. Za czasów proroka Izajasza Jerozolima przeżyła jednak tylko coś smutnego. Dwa wielkie najazdy, wojnę syro-efraimską i najazd Senacheryba. Dla uzmysłowienia sobie słownictwa trzeba na moment przenieść się, przynajmniej w wyobraźni, na naszą jasną górę z czasów potopu szwedzkiego. Izajasz patrzył już w przyszłość i widział ten pozytywny potop, kiedy narody płyną w stronę nowej obecności Boga. Bardzo poetycki obraz oddaje jednak konkretną rzeczywistość. Pielgrzymi udający się do świątyni jerozolimskiej, ale też i na jasną górę, muszą się mozelnie wspinać, wstępować na wzgórze. I tak jak potrafimy sobie wyobrazić entuzjazm rozśpiewanych, choć zmęczonych, współczesnych częstochowskich pielgrzymów, tak trzeba wyobrazić sobie rozśpiewanych specjalnymi psalmami pielgrzymów jerozolimskich. Tyle tylko, że ten niekończący się strumień ludzi płynących w stronę świątyni jest zaledwie zapowiedzią tego, co dopiero ma nastąpić. Nowa obecność Boga będzie miała niewyobrażalną siłę, która przyciąga do siebie pomimo trudności nieustannego wspinania się coraz wyżej. Pielgrzymi entuzjazm nie zna przecież przeszkód i barier. jest siłą napędową płynącej rzeki ludzi zdążających do określonego celu. Ludzi, którzy wzajemnie się zachęcają, chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakuba. Ten ludzki tłum, zmagający się z trudnościami wspinaczki, idzie w konkretnym celu. Bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. Idą spotkać, lub raczej otrzymać, dar Bożego Słowa. Prawo, Tora, oznacza całość Bożego pouczenia, tak religijnego, jak i moralnego. W czasie trwania Adwentu pójdziemy na spotkanie Słowa Wcielonego, żyjąc Słowem Bożym. Życiem tym Słowem będzie skutkowało budowaniem Królestwa Bożego, przyniesionego przez Jezusa. Będzie to królestwo pokoju i zbawienia, skupione wokół obecności tego, którego nazywamy my, Kościół, Emanuelem, Bogiem obecnym pomiędzy nami. Aby ta prawda, której już doświadczyli uczniowie żyjący miłością wzajemną, czyli gromadzący się w imię Jezusa, mogła się stać naszym udziałem, trzeba nam przyjąć na nowo pouczenia zawarte w Ewangelii. Pouczenia zawierające konkretne ostrzeżenia i przestrogi, czyli prawo i słowo pańskie.
Przechodzimy do Ewangelii. Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 24, wersy 37 do 44. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Dla zrozumienia powiązania tego, co teraz usłyszeliśmy z pierwszym czytaniem, aby uzyskać pełny obraz mowy eschatologicznej Jezusa, pozwolę sobie zacytować wcześniejszy fragment tego samego rozdziału, z którego została zaczerpnięta niedzielna Ewangelia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze. Będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec. Chciałoby się zapytać, gdzież się podział ten entuzjazm mnogich ludów? Gdzie te tłumy płynące w stronę Bożej obecności? Mamy do czynienia z czymś zupełnie przeciwnym. W powietrzu wisi nadchodzący kryzys i niepewność. Na dodatek Jezus wyraża się niejasno, posługując się symboliką apokaliptyczną. A może tylko przenosi nas ze sfery czasu ludzkiego w sferę czasu Boga? Z czasu świeckiego w czas adwentowego sakrum? A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Za Noego jadło się i piło, wychodziło za mąż i żeniło. Ale przecież tak dzieje się w każdej epoce. Przecież dzięki temu pojawiają się następne pokolenia. Co jest więc nie tak? Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian podpowiada nam: przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Czynimy na chwałę Bożą, jeśli nasze działanie jest zakotwiczone w woli Bożej i jest wykonywane z miłością. W mojej ulubionej książce z rozważaniami Kiary Lubich czytam, że można coś robić z miłości. Można też robić coś, starając się być miłością. Ten, kto robi coś z miłości, może to czynić dobrze, lecz sądząc na przykład, że oddaje wielką przysługę bratu, który jest chory, może go zamęczyć swoją gadaniną, radami, pomocą, miłością, która ciąży, bo brak jej wyczucia. Nie wystarczy kochać. Trzeba być miłością. Nasze życie przypomina los gwiazd. Jeśli krążą, istnieją. Gdyby przestały krążyć, przestałyby istnieć. My istniejemy, czyli jest w nas nie nasze, lecz Boże życie, gdy ani przez chwilę nie przestajemy kochać. I tutaj chyba tkwi rozwiązanie tajemniczego zabrania lub zostawienia jednej z dwóch osób wykonujących te same czynności. W tym samym czasie, czyniąc te same rzeczy, można jak Noe budować zbawczą arkę, która ocala, lub być biernie wpatrzonym w coraz wyższą falę powodziową. Nie można bezmyślnie jeść i pić, nie wchodząc w komunię z Bogiem. Miłość osadza nas w Boga, a Bóg jest miłością. Ta miłość jest mądrością i światłem. To dzięki nim wiemy, czy nasz sposób podchodzenia do brata i służenie mu jest zgodny z wolą Bożą, czy jest tak, jak chce tego brat. Trzeba więc w sobie mieć coś z proroka, który widzi. I to widzi w sposób nadprzyrodzony, bo jego widzenie jest rozświetlone miłością. Ewangelista czyni wyrzut, że nie spostrzegli się. I nam grozi to, że nie dostrzeżemy głodnego, nagiego, nie dostrzeżemy spragnionego, chorego Jezusa, który utożsamia się z każdym naszym bliźnim. I nam grozi nierozpoznanie i nienazwanie Emanuela, który zawsze jest z tymi, którzy gromadzą się w imię miłości, to znaczy w imię Jezusa. Stąd to wezwanie do czuwania, bo tak naprawdę czuwać potrafi tylko miłość. Czuwanie jest cechą miłości. Kiedy kogoś kochamy, wtedy nasze serce jest nastawione na oczekiwanie. Każda mijająca bez niego minuta jest mu poświęcona i upływa na czuwaniu. Wie o tym małżonka, czekając na męża, który wraca późno z pracy lub jest w dalekiej podróży. Wie o tym mama, drżąca o syna bądź córkę, kiedy jeszcze nie przyszli do domu. Wie o tym zakochany, który nie może się doczekać godziny spotkania z ukochaną. Kto kocha, umie czekać, nawet gdy ten oczekiwany się spóźnia. Czuwa również ten, kto się boi, boi utracić swoje mienie, swój dobytek. Ale to czujne oczekiwanie w jednym i drugim przypadku nie jest czymś biernym. Bo albo montuje się systemy alarmowe, albo gotuje się ulubioną potrawę dla tego, który ma przyjść. Czeka się na Jezusa, jeżeli się Go miłuje i gorąco pragnie spotkania z Nim. Czeka się na Niego przez konkretną miłość, na przykład służąc komuś, kto jest w pobliżu, lub angażując się w tworzenie sprawiedliwszego społeczeństwa. Sam Jezus zachęca nas do takiego życia. Mówi to w przypowieści o słudze wiernym, który czekając powrotu Pana troszczy się o domowników i o sprawy jego domu. To samo jest w przypowieści o sługach, którzy w oczekiwaniu na powrót Pana starają się dla Niego o większy zysk z otrzymanych talentów. Czuwamy, ponieważ się boimy, a boimy się, ponieważ kogoś kochamy i nie chcemy go stracić. Jezus wymaga miłości, lecz ponieważ On także kocha, wzbudza w nas lęk, byleby nas zbawić. Czyni tak jak matka, która obiecuje dziecku nagrodę lub karę, zależnie od jego zachowania. Jezus nie wymaga tylko czystej miłości, która nie myśli o nagrodzie, lecz żeby nas za wszelką cenę widzieć wśród zbawionych, ukazuje nam też nagrodę i karę. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Potop ze dni Noego pozostanie na zawsze obrazem sądu nad niewiernymi i symbolem ocalenia wiernych. Właśnie dlatego, że nie znamy dnia ani godziny jego przyjścia, możemy łatwiej skupić się na dniu, który został nam dany, na troskach, które niesie, na chwili obecnej, którą opatrzność daje nam przeżyć. Powinienem dobrze wykorzystać tą teraźniejszość, to spotkanie, ten telefon, to gotowanie obiadu, to pisanie na komputerze, bo za tymi wszystkimi pracami stoi bliźni. a za bliźnim Jezus. Dlatego potrzebujemy Adwentu. Czas Adwentu nie wyczerpuje się na jednej dacie. Oczekiwanie nie jest jakimś okresem naszego życia. Jest stałe w chrześcijaństwie. W każdej Eucharystii powtarzamy: głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Całym sercem o to prosimy. W pewnym sensie przyspieszamy to naszą modlitwą. Adwent staje się sercem chrześcijaństwa, bo nie jest doktryną moralną ani filozofią, lecz spotkaniem z osobą. Z Jezusem Chrystusem, z Emanuelem. A skoro spotkaniem, to i komunią, wejściem w konkretną relację z Bogiem. Na Chrzcie Świętym ta komunia z Bogiem została nam podarowana w całej pełni. Lecz w ciągu całego ziemskiego życia musimy czuwać, aby ten dar nie został nam skradziony. Ba, my sami możemy go zepchnąć na margines lub wręcz utracić. Jak bardzo trzeba nam zaangażować się w chwilę obecną, pokazuje precyzyjnie święty Paweł w drugim czytaniu niedzielnej liturgii.
Czytanie pochodzi z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, 13 rozdział, wersy od 11 do 14. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przeobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.
Zdanie, które bezpośrednio poprzedza dzisiejszy fragment Pawłowego listu, brzmi: miłość nie wyrządza zła bliźniemu, przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Żyjąc przykazaniem miłości, które Jezus nazywa nowym i swoim, oddajemy najlepiej chwałę Bogu. Zachowywanie tego przykazania gwarantuje też najlepszą formę czuwania. Ale święty Paweł daje nam dziś cenną wskazówkę. Chrześcijanin żyjąc miłością, albo tak jak to sobie już powiedzieliśmy, będąc miłością, musi być świadomy chwili obecnej, w której żyje. Rozumiejcie chwilę obecną. Dla śpiących poranek wyznacza ostateczną porę przebudzenia się i wstania. Nie można powiedzieć sobie: nie chce mi się, i wrócić bezkarnie do łóżka. Nie można w nieskończoność liczyć na opuszczone rolety i łudzić się, że dzień jeszcze nie nadszedł. Nadszedł. Z chwilą urodzenia się i chrztu świętego weszliśmy w ową teraźniejszość dnia, w którym ważą się losy naszego zbawienia. Dla wierzącego aktualny czas ziemskiego życia jest tym szczególnym momentem, w którym musi sobie uświadomić, że powinien podążać w stronę wieczności. Przyłączyć się świadomie do ludu Bożego, który płynie, podąża szerokim strumieniem w stronę zbawienia, w stronę wieczności. Nie ma to być byle jaka wieczność, cechująca się chaosem czy niebytem. Ma to być wieczność niekończącej się szczęśliwości. Ma to być triumf światła. Ma to być świętość. Pod osłoną nocy działa tylko złodziej, czyli ten, kto niszczy, zadaje cierpienie i ból. W ciągu dnia wszystko cieszy się blaskiem światła. Delektując się tym jakże poetyckim hymnem Pawłowym zawartym w drugim czytaniu, możemy wyobrazić sobie sytuację, gdy ktoś w pokoju trzyma rękę na wyłączniku światła i naprzemiennie je włącza i wyłącza, ilustrując w ten sposób warunki, które mamy do wyboru. Ciemność, jasność. Ciemność, jasność. Niemalże odruchowo bronimy się przed ciemnością, do której nie potrafią przyzwyczaić się oczy, i wybieramy jasność. Ten fragment Pawłowego listu, zbudowany być może na liturgicznym hymnie, jaki towarzyszył liturgii chrzcielnej, każe nam przypomnieć sobie naszą białą szatę, jaką otrzymaliśmy na chrzcie świętym. Jest ona przecież wyrazem naszego przyobleczenia się w Chrystusa, a przez to stania się nowym stworzeniem. I tę godność dzieci Bożych mamy zachować nieskalaną aż po życie wieczne. Od Izajaszowego widzenia, które spełni się w przyszłym momencie bardziej lub mniej określonym w historii, następuje przejście do czasu teraźniejszego, do tego szczególnego czasu, w którym rozstrzygają się losy naszej wieczności. Ewangelia przypomniała nam obojętność ludzi za czasów Noego, kiedy jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili. Święty Paweł dostrzega już nie tyle brak zaangażowania czy obojętność, lecz wręcz pijatyki i rozpustę. Czyżby ludzkość cały czas się staczała? Najwyższa pora się przebudzić, otworzyć oczy i zrewidować swoje działanie. Czy jest ono czynione na chwałę Bożą? Wszak na początku tej teraźniejszości przyoblekliśmy się w Pana Jezusa, to znaczy weszliśmy w komunię z Nim. Czy dalej w niej trwamy, postępując w światłości Pańskiej? Miejmy odwagę czerpać wzorce ze świętych, którzy są jak światło. Logika Ewangelii stawia światło na świeczniku, aby zajaśniało jak najpełniej Bożą miłością. Bądźmy współczesnymi prorokami, zdolnymi do widzenia celu, ku któremu powinien podążać świat. Drodzy słuchacze, każdy z nas zrobił w swoim życiu wiele doświadczeń życia Słowem. Być może także jakiś fragment dziś usłyszanej liturgii bądź pojedyncze zdanie wycisnęło głębokie piętno na naszym życiu. Zmieniło je, rozświetliło je, zmobilizowało nas. Chciejmy tym swoim doświadczeniem umieć dzielić się z innymi. Umieć dzielić się z tymi, którzy być może w tej chwili potrzebują światła. Bądźmy teraz dla siebie darem.
Szukając Słowa Bożego, to audycja obecnie trwająca w Radiu Maryja. Naszym gościem jest ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w Katedrze Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i moderator dzieła biblijnego diecezji gliwickiej. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do współtworzenia tego czasu. Dzielmy się Bożym Słowem. Możemy także zadać pytanie księdzu doktorowi, a numery telefonów do naszego studia 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Polski Południowej oraz 655-2333 i 655-2366 dla słuchaczy z zagranicy.
Słuchaj domu Dawida, oto Pan sprawi dla was zbawienia znak. Panna pocznie i zrodzi syna Emanuela, więc drogę Panu przygotujcie, ścieżki swe równajcie, niechaj góry zniżą się. Przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchy się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, język niemych weselem krzyknie. Przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, język niemych weselem krzyknie. Na pustyni trysną zdroje wód, pień Jessego zakwitnie, korzeń odrośl wypuści zbawienną i spocznie na niej duch Pana. Bóg przybędzie pełen mocy, nawiedzi lud swój i wyzwoli, sprawiedliwość wzejdzie, a zbawienie owoc da. Przejrzą oczy niewidomych, zobaczą, uszy głuchych się otworzą, słyszą chromy jak jeleń wyskoczy, będzie zdrowy język niemych weselem krzyknie. Przejrzą oczy niewidomych, zobaczą, uszy głuchych się otworzą, słyszą chromy jak jeleń wyskoczy, będzie zdrowy język niemych weselem krzyknie. Na pustyni trysną zdroje wód, wschodzi gwiazda z Jakuba, z Izraela podnosi się berło. Wyśpiewuj, córo syjońska, krzycz z radości Izraelu. Twój król i Pan jest pośród ciebie, On na zawsze zniszczy śmierć i otrze każdą łzę. Przejrzą oczy niewidome, zobaczą, uszy głuche się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, zdrowy język niemych weselem krzyknie. Przejrzą oczy niewidome, zobaczą, uszy głuche się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy, zdrowy język niemych weselem krzyknie. Przejrzą oczy niewidome, zobaczą, uszy głuche się otworzą, chromy jak jeleń wyskoczy.
Radio Maryja, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krzysztof Rzekrzej.
Witam, panie Krzysztofie.
No, chciałem do Słowa Bożego.
No, jesteśmy na antenie.
W niedzielę, jest następną niedzielę u nas w Krecie odbywać się w Krzej. I Pan Jezus przychodzi do każdego nas też. To tyle chciałem podzielić się. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Oczywiście rekolekcje adwentowe są tym momentem zastanowienia, prawda, kiedy dzisiaj właściwie świat jest taki mało adwentowy, bo my nie potrafimy czekać. My w zasadzie chcielibyśmy wszystko od razu, natychmiast zużyć i wyrzucić i kupować coraz to nowe. Adwent uczy nas tego oczekiwania. Tak samo narzeczeństwo jest takim adwentem do małżeństwa, prawda, księże?
Tak, tak, oczywiście. Ja najpierw chciałbym się odnieść do tego bardzo krótkiego telefonu, ale niezmiernie ważnego, ze względu na jeden wyraz. Rekolekcje. Jak na chwilę się zatrzymamy w tym całym naszym życiowym pędzie i uzmysłowimy sobie, jak ten wyraz w języku polskim jest zbudowany z przedrostka i rdzenia. I najpierw przychodzą mi na myśl kolekcje, które każdy z nas robi, gromadząc, kumulując wiele rzeczy. Rzeczy pozytywnych i rzeczy negatywnych. I trzeba je uporządkować. I mówimy rekolekcje, czyli odnowienie, uporządkowanie, usystematyzowanie tych kolekcji rzeczy, które składają się na nasze życie. Ale nie można tego zrobić od tak, bez żadnej wizji, bez żadnego celu, bez jakiegoś projektu. Żeby je zrobić, potrzebujemy Słowa Bożego. Potrzebujemy tego planu, potrzebujemy tej mądrości, tej wizji, która porządkuje te nasze życiowe kolekcje. I dlatego ten telefon przypomniał mi o początku tej audycji, gdy powiedziałem, że Słowo Boże przygotowało dla nas dzisiaj wywiadówkę. Na wywiadówce rodzice dowiadują się o postępach, swoich pociech, dowiadują się, na jakim są etapie tego intelektualnego rozwoju. A my u początku, u progu Adwentu robimy tą naszą wywiadówkę w świetle Słowa Bożego, by sobie uzmysłowić, na jakim jestem etapie, czy będę promowany do następnej klasy. To znaczy, czy ten kończący się rok liturgiczny kończę pozytywnym bilansem i znowu jestem o rok mądrzejszy, dojrzalszy i mogę z entuzjazmem, z zapałem rozpocząć ten nowy. Wywiadówka to rodzaj rekolekcji w Kościele.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewico.
Teraz i zawsze.
Ja chciałem do audycji Słuchamy Słowa Bożego i zwrócić na jedną uwagę, na jedną rzecz, którą zasłyszałem właśnie. Moje imię Włodek, ja tutaj jestem z naszego województwa kujawsko-pomorskiego i chciałem to, co ojciec, ksiądz powiedział, że Pan Jezus wzywa nas w tej Ewangelii do tego, byśmy byli miłością. To, co powiedziała właśnie Kiara Lubich. Żebyśmy nie byli właśnie, żebyśmy może nie tyle czynili miłość, co byli miłością. To mnie zaskoczyło i chciałem podziękować za tą myśl, którą właśnie ksiądz tutaj przywołał. Dziękuję.
Dziękujemy.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja również dziękuję panu Włodkowi za podkreślenie tego bardzo ważnego aspektu. To taki moment newralgiczny w życiu przykazaniami, w życiu przykazaniem miłości. Czasami przyjaskrawia się ten przykład, podając anegdotę o młodych ludziach, którzy za wszelką cenę musieli spełnić jakiś dobry uczynek, więc jak tylko zobaczyli babcię czekającą na przejściu dla pieszych, to od razu wzięli ją pod rękę i przeprowadzali na drugą stronę, w chwili gdy babcia tego kompletnie nie potrzebowała. Ona przystanęła po to, żeby zaczerpnąć powietrza i iść dalej. Często wydaje nam się, że robimy różnego typu dobre uczynki i towarzyszy temu intencja, że robimy to z miłością dla bliźniego, gdy tymczasem okazuje się, że to on, bliźni, musi nas kochać, że to on właściwie został wyrwany do tablicy, aby zdać egzamin z miłości. Tak jak ten chory, który potrzebuje naszej obecności, potrzebuje naszego wsparcia, musi widzieć to, że my jesteśmy, że przy nim czuwamy. Ale nie wolno nam tą obecnością go zamęczać. I dlatego ten takt, to wyczucie, to jednoczenie się z nim i stawianie sobie pytania, jak kochałby go sam Jezus, gdyby był na naszym miejscu. Czy dyskretnie odszedłby do kąta z różańcem w ręku? Czy poprawiał poduszkę? Czy po prostu trzymał za rękę, nic nie mówiąc? Tak, można coś robić z miłości, ale to nie wystarczy. Trzeba być miłością. I myślę, że na tych naszych adwentowych ścieżkach przykład tego bycia miłością odnajdujemy w głównej adwentowej bohaterce, w Maryi, która była miłością, nie tylko robiła coś z miłości.
Radio Maryja, słuchamy.
Witamy w serwisie FM.
Radio Maryja, halo.
Słucham. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Helena Strzegłoki.
Witam Pani Heleno.
Skupię się tylko na ostatnim fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. W relacjach międzyludzkich zawsze staramy się zapowiadać swoje przyjście, tak jakoś przyjęte jest. No, żeby nie w kłopotliwej sytuacji nie stawić gospodarzy. A jednak Pan Bóg mówi inaczej. Pan Jezus mówi inaczej. Mówi, w chwili, której się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Tym niemniej, jeżeli gospodyni zawsze ma porządek w domu i coś tam w lodówce, to nie, dla niej nie straszne są wizyty niezapowiedziane. Zresztą, jeżeli kogoś bardzo kochamy, to cieszymy się wtedy, nawet gdy się nie zapowiada i przyjdzie, i przyjmujemy tym, czy mamy. Więc tutaj Właśnie to jest ważne. Ważne jest to nastawienie do drugiego człowieka, na kogo czekamy, kogo się spodziewamy, czy się nie spodziewamy, jak go przyjmujemy. Z drugiej strony wiadomo, tu chodzi o przyjście oczywiście i na końcu czasów. I dla każdego tym końcem czasu to jest śmierć. Z tym się powinniśmy liczyć zawsze, ale to tak... Dobrze powiedzieć, ale to trudniej wykonać. Jeżeli jest takie powiedzenie, na którą stronę drzewo się przechyla, na tą podcięte pada. Albo inne, jakie życie, taka śmierć. Więc do tego powinniśmy się zawsze przygotowywać. No, święci nawet dają wskazówki, jak się dobrze przygotować, więc choćby na przykład raz w miesiącu tak się, prawda, ustawić, jakby to był już ostatni nasz dzień, co byśmy robili. Taką mieć praktykę, więc to w pewnym sensie uporządkuje nasze życie i no raczej będziemy gotowi na to przyjście. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bóg zapłać za ten sugestywny obraz zatroskanej gospodyni, która mimo wszystko nie obawia się, jak pojawią się goście w domu. Staramy się zapowiadać swoją wizytę u drugich. Natomiast Pan Jezus nie chce nas stawić w kłopotliwej sytuacji. Pan Jezus uprzedza nas swoimi pytaniami, co należy zrobić, w cudzysłowie, co należy mieć w lodówce, żeby kiedy zapuka do drzwi, móc to z tej lodówki wyciągnąć. Co należy mieć w spiżarce, kiedy zapuka śmierć, by nas zabrać. Mam tutaj na myśli pytania, które w bardzo plastyczny, sugestywny sposób postawił Pan Jezus, kiedy mówił: byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić. O to będziemy pytani na sądzie ostatecznym. Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym? Kiedy widzieliśmy Cię w więzieniu? Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jezus przychodzi niezapowiedziany. Przychodzi znienacka. I w ten sposób kończy się nasze życie. Ale w ciągu tego życia mamy czas, aby te wszystkie rzeczy, które potem przedstawimy, inaczej podarujemy na tym stole biesiadnym, na tej uczcie w niebie, mamy czas, żeby je przygotować. I wiemy, co trzeba przygotować. Nawet mamy precyzyjną listę zakupów do zrobienia. Trzeba konsekwentnie na co dzień tym po prostu żyć.
Maria, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halina z Łodawy. Ja chciałam dać takie krótkie świadectwo na temat miłości bliźniego, która wydaje nam się, że tak trudno wykonalna na co dzień, a jednak jest bardzo proste. Wykonanie tego polecenia i zadania być, jak powiedział poprzedni Pan, być miłością. krótki telefon do przyjaciółki. Złamanym głosem mówię, jest bardzo źle. Nie namyślając się wiele, powiedziałam, już cię rejestruję. Zarejestrowałam termin. Trzymaj się, jestem z tobą, nie opuszczę. Po wizycie dzwoni do mnie. Dziękuję ci. Nikt nie pomyślał o tym, żeby mnie zarejestrować, tylko ty. A ja powiedziałam, przecież to takie proste. Potrzebujesz pomocy lekarza, a ja zadzwoniłam do ciebie chyba dlatego, że nie ma komu cię zarejestrować. Ma trudną sytuację rodzinną. Powiedziała, dałaś mi nadzieję. A ja powiedziałam, zwyczajnie, przecież cię kocham, znamy się tyle. Mieszkamy teraz daleko od siebie. I to była moja miłość. I Jezus to samo, od tego samego oczekuje ode mnie. Na co dzień zrobiłam to, co powinnam była zrobić. I podziękowanie powiedziałam, dziękujemy wspólnie Panu Jezusowi, Bogu, że nas tak poprowadził. Lekarka przyjęła, jest lepiej, dużo lepiej. A ja powiedziałam zwyczajnie, wiesz co, bardziej byłaś chora na duchu, aniżeli na ciele. Odpowiedziała tak. Czułam samotność ogromną, opuszczenie i w związku z tym chyba byłam bardziej chora na ciele. No i jest już dobrze. A więc to jest przykład, że nie trzeba czekać. Wystarczy jeden impuls i nie zlekceważyć natchnienia Ducha Świętego. On poprowadził mnie do niej. Tej, która się czuła zagubiona i zgubiona. A zakończę to takim mądrym przysłowiem wschodnim. Jeśli coś ofiarujesz, wyryj to na piasku. A jeśli coś otrzymujesz, wyryj to na skalę. Oby ta piękna dewiza stała się życiem naszym na co dzień, w takich codziennych sprawach. To tyle. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy również. Szczęść Boże.
Szczęść Boże i Bóg zapłać za to podzielenie się swoim doświadczeniem. Nie chciałbym przez szacunek dla doświadczenia komentować czy jakoś uzupełniać tego doświadczenia. To jest Pan Bóg, który przez człowieka działa na rzecz drugiego człowieka, w którym jest Jezus.
To może pomalutku podsumujemy to dzisiejsze spotkanie.
Słowo Boże zachęca nas do bycia mądrym i roztropnym gospodarzem domu, który strzeże skarbu, skarbu, jaki posiada. O dziwo, Pan Jezus nie obawia się posłużyć obrazem złodzieja, ponieważ czyhające na nas niebezpieczeństwo jest duże. Skarbem jest Boże życie, jakie otrzymaliśmy na chrzcie świętym. To niebezpieczeństwo niedostrzegania Bożej obecności, niedostrzegania działania Bożej łaski w naszym życiu może mieć przeogromne konsekwencje. Słowo Boże zachęca nas do bycia współczesnymi prorokami, zdolnymi do widzenia. Widzenia w sposób nadprzyrodzony, widzenia celu, ku któremu powinniśmy podążać. Bycia współczesnymi prorokami, którzy nie lękają się tych, którzy zabijają ciało, ale nie potrafią zabić duszy. Czas Adwentu nie oznacza ucieczki od czasu świeckiego, od jego problemów, ku bezpiecznej sferze sakrum, w której nie trzeba się obawiać burz i trudności codziennego życia. Nie chodzi o ucieczkę, o ukrycie się w spokojnej przestrzeni religijnej. Przeciwnie. Oczekiwanie na tego, który ma przyjść, oznacza jasną świadomość codziennych zadań, realizacji programów, odpowiedzialności, widzenia tego wszystkiego w świetle rzeczy ostatecznych. Adwent mówi, że wszystko przemija, ale że życie nie jest skierowane ku chaosowi, w którym nie wiemy, czym się wszystko skończy. Wszystko przemija, ale pozostaje oczekiwanie na przyjście Pana. Oczekujemy kogoś. W odróżnieniu od innych ludzi nie żyjemy czasem zamkniętym, hermetycznym, wysypującym się jak piasek w klepsydrze. Ten nasz czas jest dynamiczny. To czas twórczego oczekiwania. Nie jesteśmy skazani na zniszczenie. Powinniśmy wszystko uporządkować. Zakończmy więc całość dzisiejszych rozważań krótką modlitwą. Jezu, pozwól mi mówić zawsze, jakby to były ostatnie słowa, które mówię. Pozwól mi czynić zawsze, jakby to była ostatnia czynność, którą spełniam. Pozwól mi cierpieć zawsze, jakby to było ostatnie cierpienie, które mogę Ci ofiarować. Pozwól mi modlić się zawsze, jakby to była ostatnia możliwość, którą mam tu na ziemi, aby z Tobą rozmawiać.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Wacław Borek, kapłan diecezji gliwickiej, adiunkt w katedrze egzegezy, ksiąg Nowego Testamentu na Uniwersytecie Opolskim, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu i moderator dzieła biblijnego diecezji gliwickiej, dzisiaj przez Boże Słowo nas przeprowadzał. Czy jakieś pozdrowienia na koniec, które są zawsze przywilejem gości?
Zostałem zaskoczony, ale pozdrawiam serdecznie najpierw moich rodziców, mojego tatę, który wczoraj świętował swoje urodziny. Pozdrawiam wszystkich uczestników kręgów biblijnych w Tarnowskich Górach, Opatowicach. I na pewno pozdrawiam moich studentów. O szczęść Boże.
A my się do tych wszystkich pozdrowień dołączamy. Bardzo dziękuję. 28 minut po godzinie 19. Za chwilę przed radioodbiorniki zapraszamy najmłodszych słuchaczy.
Dziękujemy świętemu Józefowi za to, że obrał sobie miejsce szczególnej swojej obecności w Kaliszu. Szczęśliwa jest wasza diecezja, że ma tak potężnego patrona.
Sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu to szczególne miejsce modlitwy w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. W każdy pierwszy czwartek miesiąca pasterze Kościoła Kaliskiego zapraszają wszystkich na specjalne nabożeństwo w tych intencjach. Modlimy się o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci w naszej ojczyźnie i na całym świecie oraz o świętość rodzin tak mocno dzisiaj zagrożonych. Młodzi przybywają prosić świętego Józefa o dar dobrego współmałżonka i za swoje przyszłe rodziny. Mamy tak wiele intencji związanych z problemami przeżywanymi w naszych rodzinach i w rodzinach naszych znajomych. Wszystkie te sprawy mamy szansę powierzyć świętemu Józefowi w Kaliszu. Zwracamy się zatem do każdego ze słuchaczy. Przybywajcie do kaliskiego sanktuarium w grupach i indywidualnie. Pomyślcie o zorganizowaniu autokaru. Wybierzcie się całą rodziną. Namawiajcie swoich znajomych. W każdy pierwszy czwartek nabożeństwo transmitowane także w Radiu Maryja i telewizji Trwam rozpoczyna się o godzinie 17:00. Niechaj każdy zaplanuje osobisty udział w spotkaniu w Kaliszu. Dorośli, młodzież i dzieci, małżonkowie i samotni, przygotowujący się do małżeństwa i jubilaci. Wszyscy zatroskani o życie nienarodzonych i o dobro rodziny. Zapraszamy już w najbliższy pierwszy czwartek miesiąca.
Stójcie na straży życia. To jest nasz wielki wkład. Budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia stale rosną. nie traci otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie opatrzność wam powierzyła. Niechaj Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam.